Cześć! Tu Zoria Blue i trzeci sezon podcastu Przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Zawsze odważnie i bez tabu. Jeśli lubisz mój podcast, napisz do mnie na Instagramie. Wesprzyj mnie dowolną wpłatą w serwisie Patronite, zaproś na wirtualną kawę na portalu Ko-fi albo kup przepiękne, czerwone podcastowe skarpetki. Więcej o mnie i podcaście znajdziesz na stronie zoriablue.com. A teraz zapraszam już na odcinek. To cześć, dzisiaj ze mną jest tutaj Tosia z Wederzy, czy Wederzet, czy masz jakieś inne słodkie nazwy na to?
No, Wederzet dla zaawansowanych.
Wederzet, okej, po polsku, okej, tak. Dla zaawansowanych. To jest taki super projekt, przede wszystkim ja znam z Instagrama. Można się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Posty są takie bardzo nie lifestyle'owe, ale właśnie takie wiedzowe. Więc zdecydowanie polecam, jak was interesuje ten temat, a zakładam, że was interesuje, ponieważ włączyliście ten odcinek, w którym będziemy rozmawiać o edukacji seksualnej, głównie ludzi młodych, czyli dzieci i młodzieży. To cześć jeszcze raz oficjalnie.
Cześć, witam.
Powiedz mi, jak wygląda w ogóle edukacja seksualna teraz w Polsce? Jak to realnie wygląda?
No wygląda tak, że może powiedziałabym, że są takie trzy, jeżeli mówimy o dzieciach i młodzieży, no to są takie trzy obszary. Jeden obszar to są rodzice i to jest ten obszar, który się zaczyna najwcześniej i fajnie, bo on jest właściwie najważniejszy. I on wygląda oczywiście różnie, bo rodzice są różni. Potem bym powiedziała, że jest drugi obszar pod tytułem szkoła i no właśnie tam mamy ten przedmiot, który jest w nazwie mojego projektu, czyli Wederzet, czyli wychowanie do życia w rodzinie. Ale powiedziałabym, że nawet jak ktoś nie chodzi na ten Wederzet, bo on nie jest obowiązkowy, też w wielu szkołach się po prostu nie odbywa przez to, to w pewnym sensie szkoła, tak to się mówi oficjalnie, wspiera rodziców w tej wychowawczej roli i jakby trochę szkoła też kształtuje, nie? Ja myślę sobie teraz na przykład o różnych regulaminach dotyczących ubioru albo o różnych po prostu tekstach nauczycieli, nauczycielek wobec ubioru i myślę sobie, że też, no tu akurat myślę akurat o tych negatywnych, ale takich różnych niefajnych, seksualizujących i tak dalej. Ale myślę sobie, że szkoła też jest po prostu jakimś środowiskiem, w którym dziecko i nastolatek się rozwija, więc też pełni tutaj jakąś rolę. No i trzecim obszarem według mnie, może tutaj też warto byłoby dodać faktycznie rówieśników, rówieśniczki, bo to też jest ważny kawałek. No i trzecia rzecz, która się też w sumie, do której trochę też inni młodzi ludzie wchodzą, to jest internet. I on też jest oczywiście, no właściwie wszystkie te trzy obszary są takie bardzo różnorodne, mogą być bardziej wspierające, mniej wspierające, najczęściej są po prostu trochę takie. No i w internecie też na różne rzeczy można trafić na wartościowe źródła, można trafić na różne bzdury.
A jakbyśmy tak po kolei przeszły, jeśli chodzi o szkołę, to mówiłaś, że jest ten Wederzet, który nie jest obowiązkowy. Jakie masz doświadczenie, jeśli znasz jakieś statystyki, albo przynajmniej mniej więcej odbywa się w szkołach, czy raczej nie? I od jakiego wieku?
Nie znam
do tego instytucji.
Nie znam statystyk. Wiem, że w zeszłym roku jeszcze grupa edukatorów seksualnych Ponton robiła takie ankiety, ale jeszcze z tego co wiem, cały czas nie ma wyników, gdzie właśnie pytali młode osoby takie tuż po szkole o doświadczenia z tym przedmiotem, więc nie wiem niestety i też żadnych oficjalnych statystyk nigdy nie widziałam. No ja wiem, jakby dużo osób do mnie pisze w sprawie tego przedmiotu i też był taki moment jeszcze zanim zaczęłam być w internecie, to szukałam po prostu praktyk, żeby móc zacząć uczyć i był problem, znaczy w szkołach takich po prostu gdzieś blisko mnie, w większości tego przedmiotu nie było, on się nie odbywał rzeczywiście, więc to też taki mój bezpośredni kontakt, więc to bardzo trudno mi powiedzieć, jaki to byłby procent, a według prawa ten przedmiot powinien się odbywać od czwartej klasy szkoły podstawowej do trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej i według prawa on się powinien odbywać w każdej szkole, czy powinien być organizowany w każdej szkole i właściwie jedyna sytuacja, w której według prawa miałoby go nie być, to jest sytuacja, w której wszyscy rodzice i wszyscy pełnoletni uczniowie, uczennice podpisują rezygnację z tego przedmiotu. Jest to mimo wszystko dosyć rzadka sytuacja, żeby tak wszyscy coś takiego podpisali. Są szkoły, w których się zachęca do podpisywania tych rezygnacji, bo na przykład przedmiot dostał nauczyciel, który nie chce go prowadzić za bardzo, bo nie czuje tego tematu, albo właśnie szkole się nie chce organizować tego przedmiotu. Ja to trochę rozumiem, bo on jest niewygodny do organizacji. Więc też szkoda, że nie jest uproszczona jakby taka forma organizacyjna, bo wtedy byłoby łatwiej. No chociażby mam tu na myśli to, że ten przedmiot ma, jakby uczeń dostaje 14 godzin takiego przedmiotu, z czego 5 w podziale na dziewczyny i chłopaków, czyli powinno się odbyć tych lekcji 19, tak? No bo jakby 9 wspólnych, 5 dla chłopaków, 5 dla dziewczyn. Część osób może być właśnie wypisywana, no więc tak, część osób ma okienka, przez 5 lekcji dziewczyny mają okienka, przez 5 lekcji chłopaki mają okienka. 19 to już jest taka liczba, no nie wiadomo, ona się czasem mieści w semestrze, czasem się nie mieści w semestrze, więc no to jest takie bardzo dziwne, tak? Jakby to jakoś uprościć, zrobić po prostu na przykład jeden semestr, to by dużo ułatwiło i no, myślę, że wszystkim, tak? Dyrekcji, nauczycielom, nauczycielkom, rodzicom też, którzy muszą się połapać, kiedy moje dziecko ma, kiedy moje dziecko nie ma, kończy wcześniej i tak dalej. Więc, a to jest dosyć prosta rzecz, tak? To jakieś tam jedno rozporządzenie by wystarczyło.
Albo zrobić to jakoś tak blokowo, nie? Że na przykład nie rozdzielać tego jak lekcje na cały semestr, raz w tygodniu czy coś, ale na przykład zrobić, nie wiem, 2-3 popołudnia czy coś w tym stylu, nie? Bo to jest taka wiedza, którą nie musisz zakuwać.
Tak, są szkoły, które tak robią, ale to już też dobrze, żeby to zostało do takiej po prostu, do wyboru szkoły, nie? Jak to najlepiej zorganizować. Jednak dzieciaki też niechętnie zostają jednak popołudniami w szkole, bo jakby no mają to prawo do odpoczynku, ale jeśli w danej szkole to byłoby optymalne, no to ale to w sumie jest taka możliwość, tak? Więc tutaj chyba akurat nie trzeba zmieniać prawa, żeby tak można było.
No ja pamiętam tak naprawdę tylko, że jestem 8-5, więc jakby to było też dawno temu, kiedy ja chodziłam do szkoły i miałam, pamiętam w podstawówce, w liceum w ogóle chyba nic nie było, nie pamiętam przynajmniej, w podstawówce kilka takich spotkań było chyba z jakąś pani psycholożką i pamiętam, że uczyłyśmy się coś tam, oczywiście zawsze było, że choroby weneryczne i w ogóle HIV przede wszystkim, no bo to w ogóle wtedy to jeszcze była też inna sytuacja niż teraz, nie, bo teraz jakby są takie też leki, że to nie jest choroba, na którą się umiera, jeżeli się leczy. I pamiętam też pewnie co jakieś może zakładanie kondomu może, ale to na jakimś obozie chyba pamiętam, języka angielskiego.
Wow, to odważnie.
Pamiętam, że się no to było super akurat, to było pierwszego dnia.
Okej.
To było całkiem spoko, pamiętam, że zajęcia, ale w szkole, to nie było w szkole, na obozie takim osobnym, takim prywatnej jakiejś firmy, nie, co to robiła. No i co pamiętam jeszcze, że się uczyliśmy z dziewczynami mówić nie, czy coś w tym stylu. I to jest wszystko, co ja pamiętam z mojej edukacji seksualnej w szkole. Jak tak rozmawiam ze znajomymi, to obawiam się, że tak generalnie jest, ale...
No ja miałam jeszcze mniej. Ja jestem tam kilka lat młodsza, ale na ten przedmiot się powinna była załapać też, bo ten przedmiot wszedł w 99, więc jakby no byłaś jeszcze w szkole. I co? Ja nie miałam w ogóle, miałam tylko jedną lekcję z tak zwaną panią z Always, bo była taka akcja, wiem, że też inne firmy też miały takie akcje, te panie chodziły, ja w ogóle próbuję od lat się skontaktować z kimś, kto tak pracował, nie udało mi się jeszcze, to tutaj mogę apel ponowić w ogóle,
jeśli ktoś zna
jakąś panią z Always, to ja jestem bardzo ciekawa jakby doświadczeń tych osób w ogóle z pracy, nie, bo to w ogóle taka robota, którą ja bym teraz na przykład wzięła, nie, tak jeździć.
A Always pisałaś?
Pisałam, tak, ale nie wiem, czy w ogóle odczytali, bo chyba, no jakby to dużo mają ludzi.
To może, jak ktoś pracuje w Always, jest w stanie jakoś tam połączyć to się z kimś, to by było super.
Tak, byłoby super, ale no właśnie tak, to były takie lekcje, że chłopcy szli robić coś innego, a dziewczyny zostawały w sali i fajne było to, że dostawało się próbki, dostawało się takie książeczki, które no na wtedy naprawdę były bardzo sensowne. To miało niefajne kawałki, no takie właśnie, że chłopcy wychodzili, albo to, że były rozdawane takie pudełeczka tekturowe, żeby chować te podpaski. I wiem, że niektóre właśnie z tych pań z Always, czy pań z OB, czy skądś tam, no jakoś jeszcze to podbijały i mówiły, że tam chowajcie, żeby chłopcy nie zauważyli i tak dalej, nie? Ale no ja biorę poprawkę jednak na to, że to było te paręnaście lat temu i wtedy się w ogóle nie mówiło o tym, że tego się nie trzeba wstydzić, nie? Ja jakoś nie pamiętam tego z tej swojej lekcji. Te pudełka faktycznie chyba były. Nie pamiętam, żeby ktoś jakoś jeszcze to tak podkreślał. Jakoś bardziej to pudełko po prostu dla wygody tak pamiętam, żeby to jakoś, nie wiem, łatwiej znaleźć. Ale no jakoś na przykład ja uważam, że w moim życiu to było ważne, tak? W sensie ja pamiętam, że potem wróciłam z tą próbką do domu, że właśnie ją sobie zalałam wodą, że sobie ją rozcięłam tą podpaskę, tam sobie grzebałam, tam taki żel się zrobił i myślę, że to jest fajny kawałek takiego oswajania, tak? Co to jest, jak to działa, ile tam się rzeczywiście tego płynu zmieści. Dla mnie to było ważne akurat.
Super.
Wiem, że są osoby, które wspominają to, bardziej właśnie wspominają jakieś negatywne rzeczy, że właśnie bardziej jakoś tak zapamiętali ten wstyd. Więc to po prostu jak wszystko było różne, no ale no właśnie. Właśnie, mogło być i takie, i takie.
No, tym bardziej, że jak masz tam te, nie wiem, 11, 12, czy jeszcze nie menstruujesz, to sobie nie kupisz całej paczki przecież pod pasek, nie? Żeby zobaczyć, co to
No
jest,
tak,
no
raczej
bo
na to
raczej.
nie wpadniesz też, nie? Że to jest dobry pomysł, żeby to pooglądać. Nawet jak masz jakąś taką ochotę, no to się wstydzisz, szkoda ci kasy i tak dalej, nie? Może jak znajdziesz w domu, no to prędzej.
O, tak, no myślę, że na pewno się kradło. Ja pamiętam, że jakieś tampony sobie kupiłam, jak jeszcze nie miałam menstruacji i coś tam eksperymentowałam, ale jak to tam w ogóle działa. I mi się wydaje, że może to jakiś gazet chyba, jakieś podpaski kiedyś dodawali jedną. Może to też ta sama akcja była Always, ale coś takiego pamiętam. No, ale tak wspomniałaś troszeczkę, że czasem uczą to tego nauczyciele, którzy tego nie chcą uczyć. Czyli to jest tak, że to nie jest jakby osoba, która jest przeszkolona do uczenia w WDŻ, tylko po prostu komuś się to daje, bo na przykład mu brakuje kilku godzin do etatu, czy coś w tym
Nie, no
stylu.
aż tak, że nie jest przeszkolona, to raczej bardzo rzadko, raczej to się nie powinno zdarzać, ale
Aha.
bywa po prostu tak w szkołach, że rzeczywiście komuś brakuje, albo no jakby nie ma komu tego prowadzić, więc się wysyła kogoś na takie, najczęściej na studia podyplomowe, nie? Ale jakby zazwyczaj, ja przez całą swoją jakby bytność w internecie to trafiłam chyba na jedną osobę, która uczy tylko WDŻ-u i jakby wszystkie godziny tej osoby są jakby takie. To jednak zazwyczaj, czy prawie zawsze można powiedzieć, są nauczyciele, którzy uczą czegoś innego. Trudno jest sobie jakby wyrobić etat tym WDŻ-em, nie? Bo to właśnie, no bo to jest właśnie jedna godzina przez pół roku w danej klasie. Zazwyczaj szkoły się jednak starają, mimo że teraz już nie trzeba, ale starają się, żeby to było przed albo po. No więc jak musisz sobie łączyć dwie, trzy szkoły, no to bieganie, robienie przed, po, no to jest po prostu skomplikowane. Więc najczęściej to jest nauczyciel, nauczycielka jakiegoś innego przedmiotu, którzy mają po prostu właśnie takie dodatki. No ale nie powinna być to osoba tak zupełnie bez przygotowania. Powinna to być osoba
Jasne.
rzeczywiście po, no przynajmniej tych studiach podyplomowych, chociaż w podstawówkach to może być też kurs kwalifikacyjny cały czas. No ale nadal to jest jakby ileś tam godzin praktyki i tak dalej, więc... Aczkolwiek oczywiście powiedziałabym, że to jest mało, żeby tak jakby czuć się w pełni przygotowanym, nie? Dlatego ja też lubię tą swoją działalność w internecie, bo ja się też cały czas dużo dowiaduję i od ludzi, po prostu jak przygotowuję jakiś temat, to muszę się wgłębić. No myślę też, że bardzo trudno by mi się prowadziło tylko po tym, co miałam na studiach. No po prostu bym jakby, nie, nie, no dzieci by mnie cały czas zaginały, nie? Co oczywiście jest spoko, w sensie samo to, że od czasu do czasu może tak być i ja też zawsze z nimi gadam o tym, że ja nie wiem wszystkiego, bo to jest też taki bardzo szeroki przedmiot, tak? Czasem pytają mnie o prawo, o ginekologię, o seksuologię, jakieś tam na bardzo przeróżne rzeczy, czy socjologię nawet. I jakby to ja mogę nie wiedzieć i jakby jak najbardziej sobie daję do tego prawo, no ale tak to trochę kiepsko, żebym jakby no nie wiedziała co drugiej rzeczy, nie? O którą pytają, albo no właśnie, więc to przygotowanie powinno być, ale też myślę sobie, że taki rozwój własny powinien być, a to jest właśnie utrudnione też, tak? Jak ten przedmiot jest taki dodatkowy, to po prostu nauczyciel, nauczycielka ma mniej czasu na to, tak? Bo ma swój główny przedmiot, na którym ma jakieś sprawdziany, no bo na WDŻ-cie nie ma i nie ma ocen. Więc
No
tam.
jeszcze przy tych zarobkach w publicznych szkołach, to już tym bardziej się nie dziwię, że nikomu się nie chce nic dodatkowego robić. Trzeba mieć dużą motywację, no.
To prawda, chociaż prawda jest taka, że właśnie pomimo tych zarobków, no jakby mnóstwu osób się nadal chce i to jest w ogóle jakieś takie nadal
Wierzę, wierzę.
zachwycające, nie? No bo w ogóle to, że nadal tam są, nie? I jakby pracują i się angażują, no właśnie, pomimo tych zarobków, które przecież w tym roku był taki moment, że zarobki nauczyciela o takim najniższym jakby poziomie tam awansu zawodowego były poniżej minimalnej krajowej, dlatego że minimalna
To
krajowa jakby
jakiś.
wzrosła, a te jakby zarobki nauczycielskie nie zdążyły być podwyższone. Tam potem oczywiście była, jakby no nadrabiali to, tak? Jakby jakoś tam dopłacali, żeby to się zgadzało. No ale jakby to jakby jest, dobrze pokazuje tą
Masakra.
sytuację, nie? Poniżej minimalnej krajowej, tak? Osoby,
Nie, to
którym
w ogóle
powierzamy
spory,
dzieci.
ale
No.
dokładnie, powierzamy im dzieci, powierzamy im tak naprawdę przyszłość społeczeństwa, następne pokolenie. Plus tak naprawdę, no wiesz, co jest takie kluczowe w społeczeństwie? No zdrowie i edukacja zawsze się mówi, a to są akurat po prostu dwa obszary w Polsce absolutnie totalnie niedofinansowane i to jest, no dobra, nawet w ogóle nie chcę o tym myśleć, bo już się denerwuję.
Dobra.
No jeszcze, jak gadaliśmy o tym, że jakby różni nauczyciele też uczą tego, to mogę sobie wyobrazić taką sytuację, na przykład też może w mniejszym mieście, ale nawet niekoniecznie, no że taka trochę inna dynamika jest na przykład, jak masz na przykład ktoś, kto cię uczy historii, albo nie wiem, biologii, no jeszcze biologii to może jeszcze tak jakoś się skojarzy, ale no nie wiem, po prostu historii albo fizyki, a potem nagle jest w tej roli osoby, która uczy jednak o takich kwestiach, które są jakieś tabu, są jakieś albo ze wstydem związane, albo takie nie do końca, no wiemy jak to, wiemy jak się mówi o seksualności człowieka po prostu w społeczeństwie, więc też sobie mogę wyobrazić, że to może być też dziwna dynamika nagle na tej lekcji,
Ale
że
wiesz co,
muszę się przyzwyczaić.
ja mam tak, że kiedyś tam, dawno temu w sumie dosyć, ale robiłam taką ankietę właśnie jakby czego pierwszego uczyli właśnie nauczyciele, wasze nauczycielki i odpowiedzi są naprawdę, w sensie najczęściej to było historia WOS, dlatego, że był taki moment na początku mniej więcej tego przedmiotu, istnienia tego WDŻ-u, że WDŻ był tak jakby przez jeden semestr, a przez drugi semestr był WOS. I bardzo dużo nauczycieli historii WOS-u robiło uprawnienia do prowadzenia WDŻ-u. No już jakiś czas temu, ale jakby no nadal wiele z tych osób uczy. Druga rzecz, nie pamiętam, chyba na drugim miejscu była rzeczywiście biologia, a na trzecim miejscu katechetki, księża, a chyba na czwartym była jakby psychologia, pedagogika, nie? Ale w każdym razie ja bardzo jakby protestuję przeciwko takiemu zakładaniu, że jak nauczyciel ma jakiś tam pierwszy przedmiot, to mu jakoś idzie w tym WDŻ-cie, dlatego że słyszałam o kiepskich nauczycielach biologii, o kiepskich psycholożkach, a o świetnych na przykład, nie wiem, nauczycielach właśnie fizyki czy nie wiem, francuskiego, którzy sobie super radzili na WDŻ-cie. No zupełnie naprawdę, no to jest po prostu bardziej kwestia jakby temperamentu, myślę, i takiego właśnie zaangażowania nauczyciela. Ja, to już będzie mniej więcej 1,5 roku temu, zrobiłam cykl takich wywiadów z ludźmi, którzy prowadzą właśnie WDŻ w Polsce fajnie i robią fajną edukację seksualną. I tam jest kilka wywiadów. Na przykład właśnie jeden z pierwszych wywiadów to był wywiad właśnie z nauczycielem historii, który w ogóle trafił do tych moich wywiadów w taki wyjątkowy sposób, dlatego że ja wspomniałam właśnie na Instagramie, że mam taki pomysł i że jeżeli macie fajnych nauczycieli, to dajcie znać. I tylko jedna osoba się odezwała, że ma super właśnie nauczyciela w liceum. I jakby ja mówię, dobra, to zapytaj go jakby, nie? Czy to jest dla niego okej, okay, żebym ja się z nim skontaktowała, czy żeby mi podać jakby jakiś namiar do niego. No i on się zgodził. I jakby ten wywiad wisi na YouTubie, wisi na tych wszystkich Spotify'ach i tak dalej. I on ma w ogóle super jakby... No, to po prostu jakby będzie inne, nie? Ja jestem psycholożką z pierwszego wykształcenia i na pewno to ma wpływ na moje WDŻ-ety. On z kolei, można powiedzieć, takie trochę filozoficzne podejście, ale to w liceum fajnie działa, dlatego że to już jest taki moment, gdzie dzieciaki właśnie chcą tam sobie rozkminiać różne rzeczy. On do jakiejś takiej
Aha, super.
ambitnej literatury na przykład nawiązywał z nimi. Więc naprawdę, no, słuchałam go jakby zachwycona i totalnie chodziłabym na jego lekcje. Miałam właśnie też nauczycielkę właśnie francuskiego też. Pierwszy wywiad jest po prostu z taką po prostu nauczycielką petardą, która właściwie chyba, ona ma mnóstwo tych przedmiotów, których uczyła, ale pamiętam, że jednym z nich jest WF na przykład. Zresztą na swoich studiach podyplomowych też WF-istkę poznałam. To też jest jakby, nie, przedmiot związany z ciałem, więc w sumie pasuje. A tak się ludziom jakoś nie kojarzy. Więc ja myślę, że naprawdę jakby to ten pierwszy przedmiot nie musi nas jakoś tam, nie wiem, określać. Ja akurat lubię to połączenie z psychologią. Myślę, że no jest jakieś takie wygodne i zręczne, że tak powiem. Ale naprawdę jakby taki mój apel właśnie, żeby nie skreślać nauczycieli WDŻ-tu po tym, jaki jest ich pierwszy jakby tak kierunek i pierwszy przedmiot, tylko no fajnie jest po prostu poznać tę osobę. Jest też w przepisach coś takiego, że dyrekcja ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć co roku zorganizować spotkanie z osobą, która będzie prowadziła WDŻ. To się w bardzo wielu szkołach nie odbywa. Nie tylko z jakiejś złej woli, tylko często z bardzo dużych trudności organizacyjnych, bo właśnie jeżeli ten nauczyciel uczy innego przedmiotu, ma jakieś wychowawstwo, ma dwie szkoły, no to jest bardzo trudno połączyć z tymi wszystkimi zebraniami. Mi nawet jest trudno czasami w jednej szkole jakby pogodzić wszystkie zebrania we wszystkich klasach i wszędzie być chociaż na te kilka minut, ale no to jest ważne, tak? Jeżeli tutaj nas słuchają rodzice, to ja zachęcam do dopytywania o te spotkania, nie? Albo właśnie, żeby nawet przynajmniej jakoś się spotkać dodatkowo na jakiejś przerwie, czy nawet wymienić parę wiadomości na jakimś dzienniku elektronicznym, czy kilka maili z tą osobą, która będzie prowadzić, nie? Bo myślę, że naprawdę jakby coś możemy, no tak po prostu się zorientować mniej więcej, co to jest za osoba.
Jak ty w ogóle trafiłaś w ten temat? No, jesteś psycholożką, tak? Wspomniałaś i czemu akurat to cię zainteresowało? Jest tam jakaś historia, czy po prostu samo do ciebie przyszło?
Jest w pewnym sensie, może nie jakaś taka bardzo konkretna, ale w pewnym sensie trochę jest historia. W ogóle sama psychologia do mnie przyszła tak, że ja w gimnazjum byłam i przeczytałam książkę o psychologii społecznej i strasznie mi się spodobały te eksperymenty i stwierdziłam, że chcę to studiować. I tak rzeczywiście wytrwałam przy tym i mi się nie zmieniło. Na studiach, jak byłam, to zaczęłam robić różne staże z dziećmi i młodzieżą, bo tak też jest najprościej, trudno jest gdzieś tam bez magistra jednak zacząć pracować z dorosłymi, a ja chciałam zdobywać taki kontakt bezpośredni, no na przykład nie w korporacji, tylko jednak jakby taki właśnie bezpośredni. Im się to spodobało, więc wiedziałam, że właśnie chcę pracować z młodzieżą, no i uznałam, że tak no jakby w pewnym sensie najwygodniej, najfajniej będzie pracować w szkole, bo no bo tam po prostu jest młodzież, tam jest też młodzież tak jakby szeroka, tak, no bo musi tam być. Nie trafiam tylko do jakiejś takiej garstki, która jest zainteresowana, czy którą rodzice gdzieś wysłali, więc to jest fajne, można jakby po prostu być z nimi w ich naturalnym środowisku. I jak już poszłam do pracy w szkole, to się po prostu okazało, że to jest dla dzieciaków ważny temat. Więc ja się śmieję, że przeciwnicy edukacji seksualnej wyobrażają sobie, że my jesteśmy jakimiś po prostu zboczyńcami, którzy sobie wymyślili, że będą deprawować młodzież. A jak robiłam te wywiady te półtora roku temu, to taka jest historia bardzo wielu osób. To znaczy myśmy przyszli robić coś tam z dzieciakami, a one nas po prostu wciągnęły w ten temat. Taka sama jest historia dziewczyn Ani i Oli z Fundacji Spunk, która no jakby robi mnóstwo dobrego dla edukacji seksualnej, zresztą jakby też robią bardzo ważną taką robotę, bo dostają dofinansowania z miasta Łodzi, czyli udało im się w ogóle współpracować z samorządem, co jest no jakby ogromnym jakimś jakby wyczynem, nawet nie wiem, no chyba jest to jednak trudne, nie? Żeby jakoś tam osoby decydenckie się zdecydowały na takie oficjalne wsparcie tego tematu. I one tak samo, one jakby wspominają właśnie w tych wywiadach konkretne warsztaty, które robiły chyba z takiej bardziej obywatelskiej, edukacji obywatelskiej, takich projektów i zostało im trochę czasu z tymi dzieciakami. Powiedzieli, słuchajcie, o czym wy byście chcieli? I oni powiedzieli, nikt z nami nie gada o edukacji seksualnej. I one tam się trochę przygotowały, trochę z nimi pogadały, oni byli zachwyceni, a potem z nimi jeszcze chyba potem przez jakiś długi czas współpracowali i pomogli im stworzyć jakby właśnie ten program, na którym one pracują, nie? Czyli mówili, o tym byśmy chcieli, o tym mniej, o tym więcej, nie? Więc jakby jest mnóstwo takich historii, że to po prostu dzieciaki nas wciągnęły w ten temat, a nie my wciągamy dzieciaki w jakieś nasze, nie wiem, pomysły.
Nie, to w ogóle jest takie, ludzie nawet myślą o edukacji seksualnej i myślą od razu, że seks, nie? Że jak masz edukację, albo w ogóle seksualność, ludzie jakby też jakby mieszają z seksem, nie? I na przykład, że nie wiem, że opowiada się małym dzieciom takim mega, nie? Że tam, że to jest wagina i tak dalej i uczy się na przykład tego, jakie ich jest ciało, czy jakby mówi się to tym otwarcie, to też jest jakiś etap, nie? Edukacji seksualnej, czy tam uczenia o seksualności, a ludzie często to kojarzą, że będziemy, nie wiem, 7-letnie dzieci uczyć o tym, jak uprawiać seks.
No
więc
tak,
to jest bardzo ograniczone, nie? Spojrzenie.
Tak, znaczy
jeśli
chodzi o mówienie dzieciom, co to jest wagina, no to dzieci są tym najbardziej zainteresowane w czasie, kiedy no nie chodzą jeszcze do szkoły, nie? No bo jakby 2-3-latki są jakby zainteresowane swoim ciałem i to jest totalnie moment, gdzie no fajnie by było, żeby jakieś nazwy jednak się pojawiły właśnie w domu. No po prostu na wszystkie części ciała, no bo dlaczego by jakieś omijać? Ale tak, no jakby rzeczywiście jest takie to mylące, no bo ja to jakoś rozumiem, tak? No bo rzeczywiście ten seks siedzi w tym słowie seksualność czy seksualna, ale no właśnie warto powiedzieć, że to raczej pochodzi od angielskiego, czy tam wiadomo, wcześniej jeszcze była łacina, ale od słowa, które oznacza płeć, czyli to jest po prostu nauka o naszej płciowości. Ja tak sobie dodaję o płciowości, cielesności i relacyjności, ale rzeczywiście na przykład w podstawówce, kiedy tam to się zaczyna, to tak naprawdę są takie dwa główne obszary, powiedzmy, tak? Znaczy taki właśnie obszar emocje, rodzina, przyjaźń i tak dalej, czyli właśnie taki powiedzmy relacyjny, a drugi obszar to jest dojrzewanie, no które jakby no naprawdę też trzeba już zacząć omawiać w tej 4. klasie, bo to już się po prostu dzieje wtedy, a fajnie by było, żeby dzieciaki nie były zaskoczone, tylko wiedziały, że to się, co się z nimi dzieje, to jest normalne. Nie każdy rodzic jakby gdzieś tam będzie umiał, będzie wiedział, czy nie wiem, znajdzie nawet książkę i podrzuci, więc naprawdę to by było ważne. To się pojawia gdzieś tam na biologii, ale bardzo skrótowo, tak? Bardziej jakby w formie gdzieś tam omówienia układu rozrodczego, no cykl dokładnie miesięczny, ale no nie ma za bardzo czasu, no pewnie są nauczyciele, którzy oczywiście poświęcą więcej czasu na to, bo tak jakoś będą chcieli, może coś innego skrócą, ale tak jakby z założenia to nie jest jakoś tak rozwinięte, żeby też pogadać o jakichś, nie wiem, psychologicznych aspektach, czy nawet, żeby sobie właśnie pooglądać te podpaski, tampony i tak dalej, zobaczyć, jakie one są chłonne. No więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby dzieciaki wiedziały, co się może z nimi dziać, żeby po prostu no, miały mniej stresu z tym związanego, nie? I żeby miały takie bezpieczne miejsce, żeby o tym pogadać. Więc tak naprawdę jakieś tematy związane, nie wiem, z antykoncepcją czy takimi sprawami, to się zaczynają pod koniec podstawówki, Nie zawsze w ogóle nauczyciele jakby nawet na WDŻ cię wystarczająco jakby o tym opowiadają. W takim sensie, że rzeczywiście koniec podstawówki to jest taki moment, gdzie wyraźnie też wzrasta zainteresowanie tą tematyką i dzieciaki zaczynają mieć sporo pytań. No i nie zawsze jakby to się, rzeczywiście jest na to przestrzeń na tym WDŻ. To bardzo zależy właśnie od osoby prowadzącej, ale no to naprawdę to już jest, to nie jest w czwartej klasie, tylko to jest raczej właśnie w ósmej, nie?
Mhm. Ale z kolei też dobrze mówić o pewnych kwestiach, nim te dzieci zaczną te rzeczy robić, w sensie, że na przykład nie mówić o antykoncepcji, jak ktoś ma, nie wiem, w klasie maturalnej, bo
Tak.
możliwe, że już jakieś niektóre osoby już miały jakieś relacje, kiedy by potrzebowały jakiejś informacji dotyczącej antykoncepcji. Tak samo myślę, że generalnie jako seksie i pewnych kwestiach chyba się też powinno mówić, nim te osoby zaczną wchodzić w tego typu relacje, nie?
Tak, na pewno. Ósma klasa to są akurat mniej więcej 14-latki, więc to jest jakby tuż przed wiekiem zgody, więc
super.
To się jakoś tam jakby dobrze w sumie składa. Jest też tak, że no nie wiem, jak myślę o najważniejszej rzeczy dla mnie w całej edukacji seksualnej, to jest to kwestia świadomej zgody. No i to jest taka rzecz, której też jakby uczymy się też poza kontekstem seksualnym, tak? Jakby można tu wprowadzać jakieś tam lekcje, czy ćwiczenia nawet, czy elementy tego zupełnie poza tym kontekstem, tak? Jakby zgoda, nie wiem, na przytulanie chociażby, tak? Czy jakby różne inne zgody, na przykład takie w relacjach przyjacielskich. No więc jakby to jak najbardziej jest też tak, że można takie podwaliny tutaj już robić i jakby po prostu no, traktować taką ważną wartość, tak? Że właśnie to jakby taką szacunek dla tej autonomii cielesnej swojej i innego człowieka też po prostu w innych kontekstach, nie? A potem jakby gdzieś tam dodać tą taką asertywność już rzeczywiście w tych relacjach
Jasne.
Takich romantycznych czy seksualnych.
Ja tu może taką historię moją, bo mam takich przyjaciół, którzy mają dziecko, ona teraz 4 lata niedługo będzie miało, ale bardzo mi się podoba, jak oni od początku ją uczą właśnie takiej autonomii cielesnej, więc ona od początku wie, że jeżeli nie chce, to nikt jej nie może dotykać czy przytulać, więc tam nie ma takiego, nie wiem, przytul tam ciocie czy coś, albo pocałuj, albo coś, tylko na przykład jak ja do nich przyjeżdżam, to zawsze tam mówię, ej, cześć, chcesz się przytulić na powitanie? I ona czasem mówi, że chce, a czasem mówi, że nie chce. No i mówię, no to dobra, to jakbyś chciała potem, to możesz przyjść za mną. Więc ona jest mega nauczona, aż tak, że raz miałam taką śmieszną sytuację, że koło niej przychodziłam i chciałam jej tak dokuczyć i ją tak po prostu tak w włosy jej tak troszeczkę roztrzepałam, bo chciałam po prostu zacząć jakąś interakcję z dokuczaniem, a ona tak stanęła i mówi, nie, to jest moje ciało.
O, pięknie. No.
Miała chyba 3 lata czy 2, a ja tak powiedziałam, przepraszam bardzo, nie powinnam tego była robić.
No, super, super, fajnie jest, bo to jest właśnie bardzo ważne, dlatego ja powiedziałam, że właśnie jakby ten etap rodzicielski jest jakby najważniejszy, bo to są właśnie te podwaliny i po prostu no to jest to miejsce, gdzie spędzamy większość czasu swojego na początku życia i to jest strasznie ważne, żeby doświadczyć właśnie tego, że no po prostu moje te granice, moje różne zasady powinny być szanowane i po prostu ja mam taki swój obszar decyzyjności, tak, o sobie. I to na szczęście jest teraz dosyć taki modny temat, bym powiedziała, ale to jest taka dobra moda, nie? Powstaje sporo książeczek dla dzieci na ten temat, też takich właśnie, które uczą jednocześnie rodziców i opiekunów. O tym się bardzo dużo mówi w takim, nie wiem, parentingowym świecie, że tak powiem. Trochę jakby też w nim jestem. No ja pisałam na to siebie na stories, że właśnie moje dziecko też się jakby taki miało tekst, bo ja się z kolei właśnie zapytałam, czy, moje dziecko się tam coś wywaliło, się pytam, czy mogę ją przytulić, to mówi, że nie. A potem ja mówię, wiesz co, ale w sumie ja bym cię chciała przytulić, mogę? A ona mówi, nie, dwie osoby muszą chcieć, żeby się przytulać.
O, oh, wow.
A mówię, okej, dobra, mówię, skąd ty taka mądra jesteś? A ona mówi, sama wiem. Oczywiście to nie...
U nich się to też zdarza czasem, to było dla nich czasem trudne, nie? Jak tam moja koleżanka, matka chciała ją też po prostu przytulić, bo miała taką potrzebę i to jest jakby o wiele trudniejsze niż jak ja tam jestem, bo to jestem jednak ciocią przeżywaną, ale no trzeba to respektować.
Tak.
I też zawsze uczyli jej też jej ciała, że to jest wulwa, czy tam wagina, no wagina może nie, no wulwa, oni chyba na to wagina jednak mówią, teraz tak się zastanawiam, no nieważne, więc ona jakby zna, wie, co mają chłopcy, wie, co mają dziewczynki, była taka sytuacja, byliśmy na weekend z grupą przyjaciół, 10 i ona chodziła, miała tam 2,5 roku, czy 3 lata i tak chodziła i przyszła do mnie i mówi, a ty masz penisa, czy waginę? A ja mówię, mam waginę. A Ania ma penisa, czy waginę? Walasek ma waginę czy penisa? A Wojtek ma ten, mówię, penisa, nie? Wojtek ma penisa. Ona tak stoi i mówi, to jest tu więcej wagi niż penisów.
Okej, jak sobie policzyła. Wiesz co, a propos tych słów,
Cute.
to ja mam takie podejście, że tak, no bo dużo osób powie, no wagina to jest nie, jakby niedokładnie, bo to jest tylko pochwa, ale czasami jest po pierwsze tak, że dzieciom się pokazuje jakby, że, jakby dokładnie, który kawałek to jest wagina, a po drugie ja myślę sobie, że naprawdę, znaczy po pierwsze, po prostu, ja powiem tak, dużo bardziej wartościowe jest to, że to dziecko swobodnie mówi, co ma i co kto ma i w ogóle dla niej to jest po prostu normalna część ciała, niż jakby mniej ważne jest to, czy to jakby nazwiemy bardziej czy mniej precyzyjnie, w moim podejściu jakby, nie? Słowo wulwa jest na przykład precyzyjne, ale jak ona pójdzie potem do przedszkola i użyje tego słowa, to najprawdopodobniej
Aha.
nikt jej nie zrozumie. I będzie jedyną osobą w tej grupie, która wie, co to jest wulwa, bo to jest naprawdę bardzo mało popularne słowo, już naprawdę w takiej
W Polsce
jakby
zwłaszcza,
bańce. No tak, mam na myśli w Polsce,
bo po
tak.
czesku to jest akurat normalnie się w miarę mówi na to, ale po polsku mi się da, że to raczej teraz ja tego używam, bo inne słowa mi się wydają trochę jakieś dziwne.
No, tak jest niestety. No, wulwa też po angielsku
Żrom.
jest bardziej jakoś tam popularna, no w Polsce bardzo mało, więc naprawdę ta waginka czasami niektórzy jakby zdrabniają
O
jeszcze dla
Jezus.
dziecka, ale to jest naprawdę słowo, którym to dziecko się dogada. I nawet jak sobie myślę, żeby jej potem przez, nie wiem, 15 lat życia potem nikt nie wyjaśnił jakby, jaka jest precyzyjna nazwa tego słowa. Jak ona pójdzie do tego ginekologa i powie coś o waginie, no to naprawdę sobie myślę, że ten lekarz się jakby, jak będzie sensowny, to się pokapuje albo po prostu dopyta, tak? Ale proszę pani, gdzie dokładnie? Naprawdę jakby nie róbmy też z ludzi jakiś, nie? Że,
Dobra.
a jak będzie niesensowny, no to w ogóle, tak? Bez sensu. Więc
Jasne.
naprawdę, no jakby dogadają. A najważniejsze jest to, że no w ogóle, no właśnie pójdzie, nie? Bo jakby byli rodzice, którzy na przykład, ojej, no to nie możemy mówić wagina, bo to jest nieprecyzyjne, ale no właśnie na przykład srom na mnie się nie podoba, mnie to przez usta nie przejdzie, więc nic nie mówią. Albo właśnie mówią ten srom, ale po prostu jakimś drżącym, obrzydzonym głosem,
No to
nie?
ja bym chyba tak nienawidzę tego słowa.
No, ale to jest dużo gorzej. No i właśnie dlatego ja mówię, mów tak, jak potrafisz. Wspomnij dziecku faktycznie te słowa, też którymi się dogada ze światem. Ja jeszcze lubię, no właśnie, jednakże fajnie by było też dzieci przyzwyczaić do tych słów takich właśnie tych medycznych, tego srom, penis czy członek i tak dalej, żeby, no już tam, nie wiem, niech się nie chichrają przy tej książce od biologii już naprawdę, nie? Żeby, no, albo żeby po prostu kojarzyli, co to jest. Już tam niech się chichrają, ale żeby wiedzieli, o co chodzi. Ale naprawdę najważniejsze jest to, żeby się swobodnie po prostu jakby wiedzieć, że to jest normalna część ciała, umieć ją swobodnie nazwać i się po prostu dogadać ze światem, że to jest to, a nie coś innego, nie? No bo rzeczywiście nawet jak w domu używamy, nie wiem, brzoskwinka, muszelka, babeczka czy tak dalej, ja uważam, dobra, jeżeli to jest jedyne słowo, które ci przechodzi w domu przez gardło, okej, mów, ale rzeczywiście wprowadź jakieś słowo, którym się dziecko dogada ze światem, bo jak ono powie gdzieś indziej, tak, nie wiem, swędzi mnie babeczka albo, nie wiem, ktoś się ze mną bawił moją babeczką, to żeby to było jednak rozpoznane szybciej, prawda? No bo ta babeczka, no to ktoś wzruszy ramionami i powie, aha, no tam się dziecko bawiło, nie wiem, w cukiernię z kimś, tak? I nie, ktoś nie rozpozna po prostu jakby, no, jakiejś zagrażającej sytuacji, nie? Takiej przekraczającej. Więc, ale naprawdę wagina jak najbardziej spełnia te kryteria, tak? Jakby jest powszechnie
To super, że
zrozumiana.
mówisz.
Tak, ludzie będą wiedzieli, o co chodzi, więc no, więc jakby ja mam tak z tymi słowami. Ale też jestem bardzo za tym, żeby oswajać wszystkie słowa. Ja się staram na lekcjach używać wszystkich słów i sromu też jak najbardziej. Ja wiem, jak to brzmi, wiem, jakie to ma źródło słów, ale ten źródło słów to w ogóle już jest przecież nieużywany, nie
Nie, no to różne
używamy.
słowa mają dziwne źródła
Tak,
słów,
no
ale.
kobieta też było kiedyś obraźliwym słowem, więc dajmy spokój już z tymi źródłosłowami. No rozumiem, że to też dla niektórych jakoś tam brzmi kiepsko, ale oswajajmy, no jakby jest trochę słów naprawdę, które brzmią kiepsko, ale po prostu ich używamy, bo są nam potrzebne, bo określają rzeczy, które chcemy nazywać, nie? Więc no.
Ja myślę, że też ten srom trochę nie jest oswojony, że jednak wagina, penis to się tak jakoś używa bardziej, a ten srom to ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek gdzieś słyszałam, wiesz, w jakimś wywiadzie, że ktoś mówi, albo nie wiem, że między sobą jakoś się tak strasznie omija jednak. Mówi się wagina i wtedy się myśli wszystko, cały obszar, wiesz, intymny u kobiet.
Bardzo się rozpowszechniła cipka ostatnio też, nie? Na
A, no
pewno
tak.
tylko w jakiejś bańce i nadal
To
część
prawda.
osób uważa, że to jest wulgarne. To nie jest tak słownikowo wulgarne słowo, tylko potoczne, no ale faktycznie pochodzi w pewnym sensie, kojarzy się z wulgarnym słowem, więc rozumiem to jak najbardziej. No ja trochę właściwie chcę ten też, ten srom właśnie jakoś
Srom
tak
ten.
oswajać.
Ocieplić mu wizerunek.
Tak, znaczy tak uneutralnić przynajmniej, nie? No tak się to po prostu nazywa w tych książkach medycznych i tyle, no.
Okej. Jeszcze mam taką jedną myśl a propos tej autonomii cielesnej, jak tam tych najmłodszych dzieci uczą, że też ta córka tych przyjaciół, ona też ma tak, że wie, że też ona nie może na przykład dotykać kogoś, jak ktoś nie chce, że to nie jest tylko, że jak ona się nie chce przytulić, ale że jak była młodsza, to tam na przykład, nie wiem, mi na piersi tam dawała rękę albo coś ten i zawsze też później była reakcja rodziców, czy tam moja, że właśnie, że ten, że to trzeba zapytać, albo że to tak nie można po prostu dotykać kogoś. Bez ten, więc to taka jeszcze myśl. A co byś jeszcze powiedziała takiego, bo oczywiście no, to jest temat rzeka i można by z tego zrobić pewnie 4 sezony podcastów i tak dalej, ale w takim wieku przedszkolnym, w takim najmłodszym wieku, o czym jeszcze jakby warto pamiętać, o czym na przykład to jest proste, rodzice o tym nie wiedzą, takie jakieś, nie wiem, rady a propos tych kwestii. Padałoby ci coś do głowy? Ja na przykład mi się miałam taką jedną myśl, bo że dzieci już się mogą masturbować, czy tam dotykać w te miejsca, eksperymentować. I myślę, że to może być trochę przerażające dla rodziców.
Tak, bywa. Znaczy, w ogóle to też jeszcze mniejsze dzieci bywa, że no jakby czasem ludziom nie pasuje to słowo masturbacja do tego. Jakoś nawet trafiłam kiedyś książkę, która właśnie mówiła, wręcz to nie była polska książka, że to nie jest masturbacja, dlatego że no to jest jakby inne zachowanie niż taka dorosła czy nastoletnia masturbacja, ale w polskim, jakby w Polsce się, nie wiem, no w takich naukowych źródłach najbardziej się po prostu używa tej samej nazwy. No i mamy nawet takie zdjęcie USG płodu, który się dotyka po genitaliach. Tutaj trwają jakby dyskusje, czy to jest masturbacja, czy nie, bo jakby no nie wiemy, jaka była funkcja, czy to było świadome i tak dalej, i tak dalej. Więc to tylko jako ciekawostka. Ale w wielu miejscach można znaleźć taką informację, że płody się masturbują. No to jest właśnie z powodu tego zdjęcia. No ja bym powiedziała, że takie zdanie jest trochę na wyrost i no takie może clickbaitowe, ale wiemy, że no mogą się dotykać, no bo przecież no po prostu się dotykają i tam
To
no,
jest część ciała, no.
tak.
Nosa też mogą dotykać, no nie?
Pewnie, więc jak najbardziej. No ale rzeczywiście takie niemowlęta, tak, czyli do 1 roku życia też bywa, tak? Albo, że się dotykają. To jest też tak, że to jest bardzo ciekawy obszar, dlatego że on zazwyczaj jest zasłonięty, tak? Jakby do całego ciała dziecko ma w miarę tam często, czy albo przynajmniej ma dostęp tak jakby przez ubranie, a to jest jakby jedyny kawałek ciała razem z pupą, gdzie po prostu nie można sobie tego tak swobodnie dotknąć, to pielucha jednak jest grubsza niż ubranie, nie? Więc no naturalnie jakoś to budzi ciekawość, tak? Albo na przykład też w innej formie, w formie takiego zaciskania się czy ocierania się, to są jakby bardzo różne zachowania i rzeczywiście no tak, to budzi jakby taki trochę, nie wiem, popłoch czy zawstydzenie, czasem nawet złość wśród rodziców. Ja mam też taki post właśnie o tej dziecięcej masturbacji, bo oczywiście bywają takie sytuacje, gdzie to zachowanie wymaga jakiejś konsultacji specjalistycznej, no zwłaszcza może później, tak, jakby niemowlęż tego nie zrobi, ale kiedy, nie wiem, dziecko zaczyna na przykład używać jakichś, nie wiem, przedmiotów niebezpiecznych, albo kiedy rzeczywiście to zachowanie jest tak nasilone, że po prostu utrudnia dziecku robienie innych rzeczy, tak? Że rzeczywiście dziecko się angażuje w to i inne rzeczy go nie interesują, więc to rzeczywiście jakoś może wymagać takiej specjalistycznej, jakby wsparcia specjalistycznego, ale no w większości sytuacji tak nie będzie, nie? W większości sytuacji tak naprawdę to rodzic ma do przepracowania, jakby no co mi w tym przeszkadza, nie? Jakby co mi się właściwie w głowie włącza, kiedy moje dziecko to robi, nie? Tak się zachowuje. Więc to się zaczyna już, może się zaczynać wcześniej, może być właśnie też w wieku przedszkolnym. No właśnie, tak sobie myślę, jeszcze właśnie zapytałaś o te tematy takie przedszkolne, no to właśnie ta autonomia i to nazewnictwo genitaliów rzeczywiście to są takie duże kawałki i ważne. Teraz mi jeszcze przychodzi do głowy, że ludzie często, rodzice często pytają o takie kwestie, czy moje dziecko może być gołe na plaży, czy ja mogę być goła, goły w domu, czy my możemy się razem kąpać, czy my możemy razem
To ciekawy
spać.
temat.
I tak dalej. No i ja tutaj jestem jakby team za Agnieszką Stein, która napisała genialną książkę Nowe wychowanie seksualne. Polecam, to jest po prostu, to bym powiedziała w ogóle, że jak rodzic ma do przeczytania jedną książkę i to łącznie z tematu wychowania i z tematu seksualności, to jest ta książka. Rzeczywiście jest to dosyć gruba książka, ale dobrze się ją czyta, bo to jest też podzielone na takie mniejsze kawałeczki i tak to płynie, tak Agnieszka to opowiada tak jakby, nie? To nie jest takim naukowym językiem. No i jakby ona mówi we wszystkich tych tematach, że jakby to jest okej, dopóki po prostu dla wszystkich osób to jest okej, nie? W sensie dla wszystkich osób, które w tym uczestniczą, tak? Czyli tych osób, które mieszkają i na przykład, nie wiem, chodzą nago, czy nie wiem, czy wchodzą do łazienki, kiedy ktoś z niej korzysta, albo właśnie spanie razem, czy kąpanie się razem. Też warto sobie czasem, myślę, w takich różnych rodzicielskich strachach trochę popatrzeć szerzej i zastanowić się, że są kultury, które przecież tak robią, jakby z powodów, nie wiem, takich organizacyjnych, tak? Tego, jak po prostu wyglądają łóżka, tak? I jakby ile jest miejsca na przykład po prostu w domach, w innych miejscach, tak? To w Japonii ponoć jest tak, że się właściwie do dorosłości śpi z rodzicami, tak? Jakby no zupełnie to jest jakby normalne, taki jest zwyczaj. Czy no kiedyś w Polsce też tak pewnie było, nie? Że po prostu było jakieś takie, no jakby jedno pomieszczenie, w którym są łóżka i tak dalej, które się
jedną
po prostu
pierzyną jeszcze i z jednego gara się jadło.
Tak, i jakby no bo po prostu ciężko byłoby nawet ogrzać pewnie kilka pomieszczeń. Mam nadzieję, że to nie wymyślam teraz, bo to nie jest, nie znam się na tym
bardzo. Myślę, że
na stówę.
Moja babcia opowiadała takie te, więc
no, więc no czy właśnie na przykład kąpiele, tak? Też przecież wyglądały inaczej kiedyś i jakby ilość wody, do której, jakby czystej w ogóle, do której mieliśmy dostęp, była inna, więc no jakoś nie spaczyło to nas, tak? Znaczy też nie chodzi mi o coś takiego, że jak coś kiedyś ludzie robili, to było na pewno dobre, bo tutaj też oczywiście trzeba uważać z tym, ale no właśnie, że popatrzeć, jednak różnie bywa, że właśnie różne są kultury i jakby w pewnym sensie w Polsce, my też jakby każdy ma, tak jak jest profil Małgosi wspaniały, kultura seksualna, też polecam, no to właśnie w pewnym sensie każda rodzina ma taką swoją kulturę seksualną, nie? Czyli takie swoje jakieś zwyczaje związane z seksualnością, bardzo, bardzo szeroko rozumianą seksualnością, tak? Czyli właśnie tego, jak traktujemy swoje ciała, jak właśnie szanujemy swoją autonomię, jak okazujemy swoje emocje, tak? Seksualność to jest bardzo szeroka sprawa, więc no bardzo różnie po prostu ludzie mają, tak? I tu zarówno jakby jednym i drugim można powiedzieć, tak? Jeżeli dla ciebie ta nagość jest jakoś neutralna i widzisz, że twoje dziecko też się z tym czuje okej, no malutkie dzieci na pewno się będą z tym czuły okej, no to jest w porządku, nie? Po prostu zwracaj, jak twoje dziecko będzie rosło, no to zwracaj uwagę, bo w którymś momencie rzeczywiście rośnie już prawdopodobieństwo tego, że zacznie mu to przeszkadzać, nie? Gdzieś tam właśnie raczej w wieku szkolnym, w wieku dojrzewania, no to już na pewno większości dzieci to będzie przeszkadzało, nie wszystkim pewnie. Ale z drugiej strony, jeżeli to nie jest dla ciebie komfortowe, to teraz też nie masz się rozbierać w domu dla dobra swojego dziecka i dla edukacji seksualnej nie wiadomo jakiej, no bo nie, bo jakby twój, bo jakby ważnym kawałkiem edukacji seksualnej jest to, że twój komfort jest ważny, nie? I że jakby no nie powinniśmy się zmuszać do rozbierania przed kimś, nie? To przecież można sobie wyobrazić sytuacje, w których taka wiedza się nam przyda, nie? Że można też o siebie zadbać tutaj, nie? I no.
A co w miejscach publicznych z tą nagością, czy na przykład w internecie, bo ludzie czasem dają zdjęcia swoich dzieci, wiesz, z plaży na fejsa. Jakie masz tutaj podejście do tego?
No ja bym rozdzieliła bardzo jednak gołe dziecko na plaży, a zdjęcie gołego dziecka w internecie, nie? To są zupełnie inne rzeczy. Znaczy przede wszystkim zdjęcia, jakby wrzucanie cudzego zdjęcia, no tutaj wracamy do autonomii, tak? To powinna być decyzja tej osoby, która jest na tym zdjęciu, a zazwyczaj nie jest, tak? I myślę sobie też, no właśnie, trzeba by tutaj dodać świadoma zgoda tej osoby, która jest na zdjęciu. Myślę sobie, że nawet jak, nie wiem, czterolatek mówi tak, super, wrzućmy to, bo przecież czterolatki już no oglądają najczęściej jakieś zdjęcia na telefonie, bajki na telefonie i tak dalej, więc i potrafią powiedzieć tak. No ale nie powiedziałabym, że jest to świadoma zgoda. Nie? I jakby no dla mnie tutaj osobiście też jednak dbałość właśnie o tą prywatność dziecka i to, że no nie ma tej świadomości jakby co potem się może dziać i nie mówię tutaj tylko o nagich zdjęciach, no to jakoś jest dla mnie ważne, nie? Jakby ja nie wrzucam, trudno jest mi to jakby czasami w niektórych sytuacjach jakoś tak ocenić, nie? Rozumiem, że niektórzy mają prywatne konta, niektórzy mają na przykład konta parentingowe i rzeczywiście to jest trochę tak, że czasem wrzucanie swoich dzieci no, robi dużo dobra, tak? W sensie, że ludzie wrzucają różne rzeczy i jakby edukują przez to, normalizują pewne sprawy, jakby tak zdejmują różne te takie napięcia rodzicielskie, których w Polsce rodzice mają bardzo dużo, bo jest coś takiego jak wypalenie właśnie rodzicielskie i ono w badaniach w Polsce no, szybuje po prostu wysoko, wysoko. No ja akurat podjęłam taką decyzję, że nie wrzucam absolutnie żadnych zdjęć ani na prywatnych kontach, ani na kontach tych takich publicznych jakby moich edukacyjnych, No bo jakoś, no nie wyobrażam sobie tego, nie? Że to jakby jest druga osoba, ja nie chcę decydować, ale też jako mama podjąłabym taką decyzję, że jakby nawet gdyby moje dziecko powiedział, że chce, to jakby ja się na to w tym momencie nie zgadzam. To też jest mój obszar decyzyjności w tym momencie. Tak uważam, nie? Nie mam pojęcia, w jakim wieku mojego dziecka by mi się to zmieniło, tak? No bo kiedyś to się musi zmienić, oczywiście.
Chciałam zapytać, że to jest takie, no.
Nie
no,
wiem.
Ale jakby no świat nie jest czarno-biały, nie? To tak jakby z całej na przykład tej twojej wypowiedzi na temat tych zdjęć widać, że po prostu trzeba sobie to jakoś wyczuć, co jest dla dobra dziecka dobre, co my chcemy i tak dalej, nie? Po prostu nie ma odpowiedzi, że od do 7 roku życia nie, a potem na 8 urodziny już można dać, nie?
No jakby szukać jakichś granicznych momentów, no to chyba większość mediów społecznościowych ma granicę zakładania swojego własnego konta od 13 roku życia. Tak? Więc jest to jakaś taka granica, no nie moja wewnętrzna, tylko jakaś taka świata, tak? Świat tak ustalił. Więc pewnie jakbym stawała przed jakimś takim wyborem, no to pewnie wzięłabym jakoś pod uwagę, tak? No że jednak no poniżej jakby jest tak jakoś założone, że w ogóle osoby nie powinny mieć swojego konta, tak? W takich miejscach. Więc mam jeszcze trochę czasu na szczęście i na pewno w ogóle jedna sprawa to jest tak jakby nie, to wszystko to się nie rozbija tak naprawdę o pozwolić, zabronić, tylko jeszcze o to, jak my gadamy z tym dzieckiem, żebyśmy my argumentowali, jak to robimy, jakby jak gadamy, że nie było nie bo nie, tak? I żebyśmy też edukowali na temat po prostu tego, co w tym internecie się dzieje, tak? I jakby różnych zagrożeń, które tam jednak są, i różnej takiej jakby iluzji realności, która jest jakby mocno, nie? A jakby no, ja pamiętam świat bez internetu, tak? Moje dziecko już nie będzie pamiętało, tak? Więc to też jest trochę
weteranki.
Inaczej. Tak, tak. I internet na modemie telefonicznym, nie? Więc taki szczątkowy.
Tak.
No więc tak.
I też za takie pieniądze trzeba było szybko maila sprawdzić i się rozłączyć.
Tak, tak, bo załadować stronę, wyłączyć się i czytać już offline.
Tak,
jak coś
tak,
do szkoły.
Było tak, jak ktoś jest młodszy, to naprawdę tak było, przysięgam.
No właśnie, a jednocześnie co do takiej nagości, no właśnie tej offline, to myślę, że to jest jednak zupełnie co innego, nie? I tutaj też, to znowu bym powiedziała, tak, ważny jest i komfort rodziców, i komfort dziecka, i też jakiś kontekst, tak? Ja mówię tutaj o kontekście, w którym to jakoś bywa dozwolone, tak? Znaczy, nie mówię o centrum handlowym, no bo jednak rzeczywiście... Ale też z drugiej strony rozumiem sobie, że trudno jest wytłumaczyć 2,5-latkowi, że w centrum handlowym się nie chodzi nago. No ale no, to jest zupełnie inne. Nie wiem, nie słyszałam nigdy w ogóle takiego tematu, żeby to był jakiś problem gołe dzieci w centrach handlowych, więc trochę tak podałam ten przykład, że...
Ja pamiętam, jak byłam mała, miałam 2 latka, to moi rodzice byli jeszcze w byłej Jugosławii na rejsie. Mój brat miał 5 lat, ja miałam 2, więc byłam mega mała. W ogóle na łódce mieszkaliśmy, więc to było według mnie szalone. Dziękuję im, że się nie utopiłam. I było tak, że ja tam goniłam, było ciepło, cały czas goła po tym i są takie opowieści, że jak szliśmy do miasta, to mama mnie musiała długo namawiać, żebym majtki ubrała, bo...
No ale to...
Bo taka byłam ten, wyzwolona już.
To się w ogóle
nie,
bardzo
to nie,
zmieniło,
śmieję się, no.
To się
no.
bardzo zmieniło, ja też pamiętam jakby nagość dziecięcą z plaż na Półwyspie Helskim, jak ja byłam mała i to też bardzo się różni ze względu na miejsce, to znaczy z tego, co gdzieś tam słyszę, co ludzie mówią, no to tak powiem, na zachodzie Europy to też jest dużo bardziej jakoś okej, okay, ale też ta dorosła nagość, też na przykład kobiety opalające się topless też budzą mniej emocji niż u nas, nie? To jest taki temat, który się pojawił też jest właśnie taki projekt
teraz, właśnie widziałam w
właśnie,
mediach,
czekaj, ja brałam w tym udział, a teraz się okaże, że zapomniałam nazwę, czekaj, nie no, topless właśnie
bez,
top.
Też na basen szły dziewczyny, nie? Bez,
tak,
bez
tak,
góry?
Tak, 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 a Anna Ratownica szła z jakąś swoją znajomą, tak. Jezu, zapomniałam teraz. Chyba, że tam jest wywiad w ogóle ze mną też.
No idziemy, podlinkuję wszystko.
Tak, ale o tym się coraz więcej mówi. Więc mówię oczywiście tutaj o miejscu jakimś takim, no właśnie nie przypadkowym, tylko na przykład plaża. Chociaż pamiętam też, było coś takiego w zeszłym roku, chyba, że dzieci właśnie się niektóre nago bawiły w fontannie jakiejś takiej, no w mieście, nie? I też właśnie jakieś tam były dyskusje, czy tak, czy nie. No myślę też, że to jest jakby... O tak, to może być okej, okay, tak? Znaczy ja mam takie, taki punkt widzenia. Też miałam o tym post i oczywiście różne ludzie mają obawy, Czasem mam wrażenie, że się zasłaniają jednymi obawami, a tak naprawdę mają inne, bo tak naprawdę jednak czują ogromny dyskomfort z powodu nagości swojego dziecka, czy tego, że ktoś może zobaczyć ich dziecko nagie, ale to co mówią, to mówią, że ale bo tam piasek się dostanie gdzieś, gdzie nie powinien, albo coś tam. Rozumiem takie obawy na przykład związane z promieniami słonecznymi, tak, że rzeczywiście no, ktoś powie, wystarczy dziecko porządnie wysmarować, no rzeczywiście, bo potem się wczytałam, zalecenia dermatologiczne są takie, żeby dzieci były jednak w takich w ogóle ubraniach anty-UV, nie? Jak są gdzieś tam w słońcu. Okej, jakby spoko, jak to jest dla kogoś jakby powód, dla którego mówi, no nie, musisz być ubrany, ubrana, bo no właśnie chronimy się przed słońcem, spoko, jak najbardziej, to jest logiczne, zrozumiałe, to jest twój obszar jakichś takich rodzicielskich decyzji też, rozumiem to, nie? Ale no najczystszym takim też tą obawą, która jest czasem pod spodem, czasem na wierzchu, no to jest ta obawa przed pedofilią, mimo że jakby po prostu pedofile mają głównie inne źródła jakby zdjęć i to nie są gdzieś tam dzieci robione, jakby zdjęcia dzieci robione z zakrzaków, prawie niewidoczne gdzieś tam z daleka, a jeżeli też, no bo czasem to jest tak, że ktoś komuś mówi, tak, proszę tak się nie zachowywać, bo tu ktoś może być w krzakach, też jakby taką jedną z odpowiedzi jest to, że no jeżeli pani widzi kogoś, kto się zachowuje podejrzanie, to proszę to zgłosić, tak, nie wiem, ratownikowi, czy nie wiem, zadzwonić na odpowiednie służby, bo to też nie jest tak, że no, że teraz ja mam swoje dziecko opakować różnymi zakazami, bo ktoś coś, prawda? Bo to mniej więcej jest niestety, no być może dla kogoś to nie jest związane, dla mnie to jest związane, tak? No, że właśnie, bo ubierz się inaczej, bo prowokujesz, tak? Bo właśnie...
To chciałam samo powiedzieć, no, tak? U kobiet nie ubieraj za krótkiej spódnicy, albo nawet się tego komuś nie mówi, to sobie sam człowiek czasem mówi, będę wracała wieczorem z baru, to nie będę się ubierać za, nie wiem, za krótkiej spódnicy, za krótkiej bluzki, bo coś, bo ktoś się będzie czepiał i w ten sposób jakby swoją jakąś wolność osobistą, jakieś swoje preferencje pod kogoś tak naprawdę, czyli ta osoba nie tylko nas, ta wizja nas ogranicza już nawet, nie tylko ta sytuacja już potem, nie? Więc rozumiem.
Ja też, jakby to jest też trudny temat, bo oczywiście no, to jest ważne, żeby nie przekazywać takiego przekazu, że jakoś ty jesteś odpowiedzialny za reakcję innych osób, bo absolutnie nie, tak? Jakby mój strój nie robi mi krzywdy, tylko drugi człowiek robi mi ewentualnie krzywdę, ale z drugiej strony oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć, nie wiem, jakby zachowuj się nierozsądnie, bo to jest tylko odpowiedzialność innych osób. Jest odpowiedzialność innych osób. No ale w związku z tym, że nie żyjemy w idealnym kraju, w którym, nie wiem, ta edukacja, no, jaka by nie była edukacja, no to jakby przemoc by nie zniknęła niestety raczej.
Jasne.
Więc oczywiście trzeba też to jakoś wyważyć i też różnych takich zachowań, które jakoś nas chronią, też można ich uczyć, tak? To nie o to chodzi, nie? To jest takie bardzo trudne, bo no, kiedyś były popularne te wszystkie akcje pilnuj drinka i tak dalej. Potem był z kolei bardzo duży, właśnie duża krytyka wobec tych akcji, że no właśnie przestańmy mówić dziewczynom, jak się chronić przed gwałtem, mówmy chłopakom, jak nie gwałcić. I jakby rozumiem ten kawałek i super, jakby rozmawiajmy rzeczywiście z chłopakami, w ogóle rozmawiajmy o przemocy i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że to nigdy nie wyeliminuje takiej sytuacji, więc nadal edukujmy, ale niestety nadal pilnujmy swojego drinka, nie?
Myślę, że też bardziej chodziło o to, że właśnie nie żeby w ogóle się jakby nie pilnować, tylko żeby jakby trochę odwrócić ten dyskurs, żeby on ciągle nie był na te ofiary skierowany, nie? Że
tak.
Co możesz zrobić, żeby nie być zgwałconą, bo w zasadzie nie mówi się prawie w ogóle o tym, że trzeba właśnie chłopców wychowywać tak, żeby nie byli gwałcicielami, nie? I to nie mówimy o to, takie sytuacje, wiecie, tak sobie wyobraża właśnie, że ktoś zza krzaka wyskoczy, tylko właśnie to, żeby respektować granice, żeby wiedzieć, że jak ktoś mówi nie, to znaczy nie, a nie tak, jak to jest po prostu popularnie w mainstreamie, jak kobieta mówi nie, to trzeba po prostu bardziej naciskać. Więc tak pewnie oba nurty, no jak zawsze, no znowu nic nie jest czarno-białe, nie, pewnie wszystko jest po prostu potrzebne, bo jest jakaś rzeczywistość, w której żyjemy i musimy się na nią zgodzić, niestety. No,
no i rzeczywiście jest tak, że ten świat edukacyjny jakby przyjął trochę tą perspektywę, bo powstało od tamtej pory no, kilka, pamiętam, takich niepolskich jakichś takich akcji billboardowych właśnie dotyczących właśnie szanowania no jakby właśnie w ogóle pytania o zgodę i szanowania odpowiedzi. Pamiętam jakieś takie, nie pamiętam już teraz anglojęzyczne, ale nie wiem, w jakim to było kraju, takie billboardy. A też ostatnio jest taka akcja, no chyba teraz wróciła, bo już była też wcześniej, która, jak ona się nazywa? Czy to jest akcja robiona przez firmę L'Oreal, między innymi?
A, Stand Up.
Tak, Stand Up, właśnie. I można właśnie...
Bo ona w Czechach też jest. Mieliśmy właśnie festiwal Cioci Czesi w sobotę, teraz 2 dni temu. I mieliśmy też tam warsztaty od takiej organizacji czeskiej, ale to też właśnie Stand Up L'Orealu robił dla osób, które właśnie... jak reagować na ewentualną przemoc czy molestowanie i tak dalej.
No to w Polsce jest też właśnie strona internetowa, na której można sobie zrobić tak jakby takie 10-minutowe szkolenie online. Oni tam piszą, że będą też szkolenia jakieś takie dłuższe, nie wiem, czy online, czy na żywo, ale jak ja robiłam chyba jakoś w zeszłym tygodniu, to jeszcze nie dało się na to zapisać, bo chciałam. No i jakby też właśnie jest takich 5 jakby strategii, które można jakby, z których można skorzystać w jakiejś sytuacji trudnej. I to jest też fajne właśnie, że zwraca się uwagę na świadków, tak, przemocy, tak, czy jakichś sytuacji po prostu takich potencjalnie, tak, że jakoś budzą jakiś niepokój, tak, w nas i jakby co możemy wtedy zrobić. Więc to jest też fajne, nie, że właśnie nie, w ogóle zaczęło się od tego właśnie, że tylko do potencjalnych jakby ofiar były kierowane komunikaty, potem właśnie tak trochę absurdalnie jakby do tych sprawców, ale właśnie fajnie, że wreszcie też się uwzględnia świadków, bo oni mają ogromną rolę w tym, co jakby może się zdarzyć, nie?
To zdecydowanie. No to się całe te warsztaty opierają właśnie tutaj bystander effect, czyli właśnie to, jak na przykład coś się dzieje i to nie musi być nawet, nie wiem, molestowanie seksualne, ale może być na przykład, że ktoś leży na ziemi. No i na przykład 100 osób przejdzie i nikt nie zapyta, czy wszystko w porządku i tam są te różne mechanizmy, już nie będę wchodzić w szczegóły psychologiczne, że może ktoś się lepiej zna, może ktoś już sprawdzał, ja teraz nie mam czasu i tak dalej, i później nikt nie reaguje. No. Taki typowy przykład to jedziecie w pociągu, który, nie wiem, nie ma klimy i jest strasznie gorąco i po prostu siedzisz w przedziale, jest gorąco i w końcu na przykład, nie wiem, ja pytam, czy mogę otworzyć okno, bo tu gorąco, a wszyscy... Tak, Jezu, otwórzmy okno, nie? I się okazuje, że wszystkich w przedziale jest gorąco, tylko każdy myślał, że może tym innym nie jest gorąco i nie otworzył tego okna, więc to się opiera na ten efekt generalnie, żeby ktoś to okno otwierał i ja się uczy, w jaki sposób je otwierać. Dobra, to się tak zamotaliśmy. Jakie są tematy ze wczesnoszkolne, które zwykle się podejmuje z takimi osobami, z dziećmi w tym wieku?
Wczesnoszkolne, a już teraz słowo uderzacie?
Tak.
No to trochę tak jak zaczęłam mówić, że są takie trochę dwa obszary w tej podstawówce, nie? Jedna to właśnie jest, co to jest rodzina, jakby jaki to jest, nie wiem, czym jest przyjaźń, jaki to jest dobry przyjaciel, o emocjach, o samoocenie.
Emocje właśnie, super.
Tak, o bezpieczeństwie. Ja też akurat jakby mówię teraz z głowy, ale też mówię z takiego innego programu, bo ja nie korzystam z tego programu takiego, który jakby jest od tego jedynego zatwierdzonego podręcznika przez ministerstwo, tylko korzystam z takiego innego programu, z którego też można jakby korzystać i zachęcam, bo według mnie jest sensowniejsze. On się nazywa Moje Dorastanie. On nie jest jakby, on do niego nie ma podręcznika zatwierdzonego przez MEN, do niego są ćwiczenia, ale jest też program, który po prostu nam jakby porządkuje tą podstawę programową i jakby sprawia, że, no, że nauczycielowi jest po prostu wygodniej, nie musi sam tego układać. Więc to, no właśnie, bezpieczeństwo w sieci też jest od samego początku i już od samego początku właśnie są elementy, różne tam rzeczy związane z dojrzewaniem. To właściwie tak trochę jest, że przez kilka lat to właściwie tak jest, że właśnie tak trochę takich tych tematów, nie wiem, no właśnie takich emocjonalno-relacyjnych, ale też właśnie jakaś samoocena i tak dalej. I taki właśnie pod koniec zazwyczaj, nie? To jest fajne, bo też jakby możemy zbudować taką jakby relację z klasą i klasa ze sobą. Zanim dojdziemy do takich tematów, które jednak jeszcze czasami w tym wieku budzą jakieś tam śmiechy, chichy, wstydy i tak dalej, więc jest po prostu łatwiej. No ale właśnie ten kawałek dojrzewania też jest ważny, nie? Żeby dzieciaki
wiedziały.
Super,
że coś o emocjach, bo ja myślę, że to jest taki, przynajmniej w mojej edukacji, to nigdy w życiu nikt mnie o emocjach nie uczyła. To jest taka kwestia, która jest mega ważna w życiu i dopiero potem się czasem człowiek uczy, jak nie ma na przykład dobrej bazy w domu, czy nie wiem, wśród najbliższej rodziny, przyjaciół, to się potem na przykład uczy na terapii dopiero o swoich emocjach i tak dalej, więc fajnie też jakby, że coś tam takiego jest. A ze strony jakby rodziców czy opiekunów w tym wczesnoszkolnym wieku też takie podobne tego typu tematy podejmować? Czy w ogóle nic nie podejmować i czekać, aż dziecko będzie pytać?
Ja mam takie podejście, bo to jest najczęstsza odpowiedź, jak się ludzie pytają, kiedy zacząć edukację seksualną, no to właśnie często ludzie odpowiadają, no jak dziecko zaczyna pytać. I jakby na pewno powiem tak, w sensie, że jak dziecko pyta, to odpowiadajmy, albo tam się razem zastanawiajmy i tak dalej, ale ja bym tak nie zostawiała tego, także póki dziecko zacznie pytać, bo są dzieci, które z różnych powodów nie zapytają,
Ja o nic nie pytałam rodziców na przykład.
To właśnie.
O nic.
Czasem jest tak, że dzieci pytają, ale rodzice tego nie wkładają w szufladkę pytania o seksualność, nie? Bo jakby dzieci pytają jakoś tak szerzej, nie pada to takie typowe pytanie, skąd się biorą dzieci, tylko jakoś tam o inne rzeczy akurat dziecko pyta, więc to bywa i tak. No a jak mówimy już o dzieciach szkolnych i takich już tak, no w takim wieku wuderzetowym, czyli nie klas 1-3, tylko raczej 4-8, no to już pojawia się jednak jakiś tam wstyd, jakieś tam takie, że z rodzicami może jakoś tak dziwnie, nie? Oczywiście to nie musi być w każdej rodzinie, ale w wielu jednak coś się takiego pojawi. Więc fajnie by było, żeby rodzic też jakąś inicjatywę przejął, myślę sobie. Tylko no najfajniej to wychodzi, jak to nie jest ta jedna pogadanka, tylko po prostu jak my na co dzień gadamy o różnych rzeczach, nie? Widzimy jakąś reklamę, nie wiem, idziemy do drogerii, widzimy różne produkty, dziecko się zatrzyma, nie wiem, przy podpaskach czy prezerwatywach i po prostu my, nie wiem, nie uciekamy stamtąd, nie ciągniemy tego dziecka, tylko coś tam się pojawia, nie? Czy ktoś jest w ciąży z rodziny, czy właśnie nauczycielka w szkole, czy coś tam, czy oglądamy telewizję, czy idziemy razem na jakąś demonstrację. Jakby po prostu, żeby te tematy były i żeby dziecko rzeczywiście doświadczało tego, że może z rodzicem pogadać o wszystkim, a nie tylko, że rodzic to deklaruje, że możesz ze mną pogadać o wszystkim, ale tak naprawdę to się wściekam na niektóre pytania, nie? Więc, no więc fajnie, żeby tak było, nie? Żeby jakaś książka się może pojawiła, tak? Jeśli chodzi o dojrzewanie, to moja ulubiona to jest książka Zmieniam się, która wyszła w tym roku. Jest taka dosyć obszerna, zaczyna chyba jest jakoś tak przewidziana 8-12. Rzeczywiście myślę sobie, że dla wielu 8-latków to tam jeszcze będzie za dużo. Ale można sobie wybierać, że to sobie poczytam kiedyś, a to sobie ominę i sobie przejdę do czegoś innego. W każdym razie o dojrzewaniu to tak jest. Czysty drugi tytuł, który bardzo lubię, to jest Twoje ciało pozytywne dojrzewanie od Munki, tylko to są dwie książki, w sensie jedna jest dla dziewczyn, druga jest dla chłopaków. Ja tam wolę książki, które są łączone, ale to też jest bardzo sensowna książka, no. I właśnie w sumie ta chłopięca jest w pewnym sensie lepsza, bo ona jest po prostu późniejsza i przypuszczam, że to głównie dlatego tam właśnie wszedł taki obszerny rozdział o emocjach, którego u dziewczyn nie ma, więc najfajniej to tak naprawdę mieć obydwie.
Super. A w sumie, no bo właśnie, no bo też dziewczyny mogą się o męskich ciałach uczyć i na opak jakby. Więc
tak, dlatego najbardziej lubię, jak jest ważne, po prostu nie? Jedna książka dla wszystkich i tak włączone. Jest właśnie ze Zmieniam się, bardzo mnie to cieszyło. No ale to tamto też jest po prostu, też ma fajne takie właśnie ciepłe podejście i to w ogóle jest piękna książka, obydwie zresztą, w sensie Zmieniam się też jest, tylko w innym stylu
to
zupełnie.
To też podlinkuję, czy tam wpiszę w opisie, żeby można było łatwo znaleźć na pewno. Ciekawe to, co powiedziałaś też o tych rodzicach, o tych rozmowach, bo myślę, że jakbym tak popytała znajomych, czy nawet pytałam znajomych, przynajmniej w moim pokoleniu, ale myślę, że to się nie zmieniło jakoś mega, że zwykle rodzice w ogóle nie rozmawiają o tym. W ogóle, u mnie w ogóle nie było żadnej konwersacji na ten temat, no ale też jak mówię, no ja jestem 8-5, no to trochę były inne czasy, jeszcze przedinternetowe i pewnie sami rodzice też żadnej edukacji w ogóle nie dostali, więc tylko jakby, że nam kupili książkę, ja byłam wtedy młodsza, miałam 10-13 książkę, a brat miał 13-16, no ja byłam podjarana, bo czytałam tą jego książkę w sekrecie gdzieś tam, znaczy oczywiście nikt by mi zabronił, no ale mi się wtedy to wydawało, że to jest taka dorosła rzecz, że czytam tą dorosłą książkę.
A to taka duża, taka biała w A4 z takimi odważnymi zdjęciami?
Chyba tak, taka A4, tam było dużo zdjęć takich bardzo konkretnych,
tak, to
części
wiem.
Ciała i w
to
ogóle.
To się nazywa nowoczesne wychowanie seksualne. Wiem, to jest kultowa książka, bo jak podałaś te ramy takie wiekowe, to tak mi właśnie pasowało pod to. No, ja i współcześnie już nie polecam, to od razu powiem, bo bardzo dużo osób ją wspomina.
No, to jest stare.
Tak, dużo osób ją wspomina z takim, no, rzeczywiście te zdjęcia i te rysunki właśnie, bo są rysunki, tylko takie realistyczne, one są super i jakby właśnie w latach 90. było dużo książek, które są odważniejsze od dzisiejszych książek pod takim względem. Takim fajnym, nie to, że jakieś, nie wiem, tak, przesadzone, ale jednak bardzo wiele treści, no, odbiega od tego, jak my dzisiaj mówimy o seksualności i z tą serią właśnie, którą tutaj wymieniłaś, to jest tak, że ta pierwsza książka, ona jest jakaś, nie pamiętam jaką ona ma, no taka dla właśnie dzieci jakichś takich przedszkolno-wczesnoszkolnych, to ona jeszcze jest całkiem spoko, taka kolejna chyba właśnie, kurczę, już nie pamiętam, 9 coś, nie wiem jak to idzie, jest już taka, no już nie taka dobra, a ta trzecia i czwarta to... bo wiem, czwarta jest dla dorosłych, czyli faktycznie ta może być ta... Aha. Tak, ta druga jest 10-13 rzeczywiście i ona jest jeszcze w miarę, ale już tam jest sporo rzeczy, których ja się przyczepiłam. Pierwsza i druga ma recenzję u mnie na profilu, dalej już okay. Nie doszłam, ale ta młodzieżowa już jest bardzo kiepska, jeśli chodzi o treść.
No, ale to To wiesz, no to było 25 lat temu,
Jasne,
więc to nie dziwię w ogóle.
wiem.
No a ewentualnie jak rodzice, jeżeli już jakoś u kogoś się pogada, to jest takie, siądźmy, pogadajmy i nie wiem, czy wiesz, jak zrobić, żeby nie zajść w ciążę. U mnie tego nie było, ale wyobrażam sobie, że to jest taka jedyna taka. I wtedy wszyscy są skrępowani. Ten rodzic jest mega skrępowany i w sumie widać, że chce skończyć jak najszybciej. To dziecko też potem ten, że jest to trudne. No, myślę, jak wiesz, że też jest trudno dla rodziców opiekunów, jak wszystko w wychowaniu, ale
Nie, no
jak ich tego nie
pewnie.
uczono też.
Tak, no to jest.
Ile ludzi się dorosłych wstydzi w czasie seksu, nie? W ogóle przy zgaszonym świetle, nie przy zapalonym świetle. Nie wiem, nie nazwie części ciała, nie powie partnerowi, czego chce, więc jakby tak to przekazywać dzieciom, jest to naprawdę
Jasne, to jest bardzo trudne, kiedy my sami tego nie
coś.
dostaliśmy, jakby nauczyć się tego, oswoić sobie i przekazać dalej. Więc ja jestem pełna podziwu dla rodziców, którzy chcą to robić jakoś trochę inaczej niż sami to dostali i którzy gdzieś tam właśnie często mnie obserwują i piszą i jakby co tam jakoś jakieś takie mają swoje sukcesy, tak, rodzicielskie, że coś im się jakoś udało. To jest, no ja naprawdę jestem pełna podziwu. Ach, myślałam sobie o tym, że były kiedyś chyba dwa momenty, kiedy takie rozmowy się działy. Jeden taki uniwersalny, czyli rodzic próbował się wyrobić przed tą pierwszą miesiączką, albo czasem się nie wyrabiał, no ale że tak trzeba, mama musi z córką porozmawiać, tak, o tym, co się będzie działo. A drugi to jeszcze to już nie u wszystkich, tak, że jak dziecko miało pierwszy raz wyjechać samo na wakacje, nie? To właśnie
A,
tak, no
tak.
jakby wieczór przed, po prostu już na ostatnią chwilę, no słuchaj, to musimy porozmawiać, albo czasem niektórzy gdzieś tam wtykali właśnie te prezerwatywy, no to weź ze sobą. Nie? Z większą lub mniejszą rozmową. Rzeczywiście było takie nieporadne, ale bym powiedziała, że to się jednak zmienia. To znaczy, że ja na przykład mam czasami, no właśnie, słuchajcie, będziemy rozmawiać o dojrzewaniu, a ktoś mówi: o rany, ja już po prostu mam tyle książek w domu, tyle już mi rodzice nagadali, już znowu o tym już nie mogę, nie? Więc to oczywiście nadal jest jakaś tam rzadkość, ale się zdarza. Ale powiedziałabym, że na dużą skalę jednak jest reakcja, że dzieciaki mówią: a tak, mama mi dawała taką książkę, czy tam mamy w domu taką książkę. Dzieci kojarzą. Czasem jak mi powiedzą kolor okładki, no to ja się domyślę i jak powiem tytuł, to powiedzą: o tak, to, nie? Więc no to tak trochę na śmiesznie, że nawet niektórzy mają dosyć, to jakby nadal rzadkość, ale rzeczywiście to, że dzieci kojarzą książki, mówią te tytuły, mówią, że o tym czytali, że coś tam już wiedzą, to jest rzeczywiście częste. Oczywiście, że w jakiejś tam bańce, no bo ja pracuję w Warszawie, w szkole społecznej i tak dalej, ale myślę sobie, że te 25 lat temu, no, było to dużo, dużo rzadsze, no więc nie, to się zmienia rzeczywiście, nie? Czy jakby ci rodzice moi internetowi rzeczywiście potem ja spotykam ich dzieci w realu, że tak powiem, nawet jak nie tych konkretnie,
Sweet.
ale to jakby z tych grup, nie? Więc nie, no zmienia się sporo.
Super. Tak na koniec jeszcze zapytam, bo się tak rozgadałaś, bo się super z tobą rozmawia i naprawdę masz ciekawe podejście i ciekawe rzeczy opowiadasz. Co byś tak poradziła rodzicom, którzy chcieliby właśnie być lepsi w tym, lepszy w tym, nie wiem, nie wiedzą co mówić, jak rozmawiać, czy są jakieś książki dla rodziców o tym dobre, już jedną wspomniałaś, tak? Albo może są jakieś warsztaty, albo może, nie wiem, jak do tego podejść, żeby być lepszym rodzicem w tej kwestii,
Ja bym chyba
czy
zaczęła od
opiekunem.
tego, że w ogóle jakby gratuluję ci rodzicu, jeśli taką masz myśl, że właśnie chcesz być w tym lepszy i tak naprawdę, no nie wiem, nie musisz być w tym idealny. Jak będziesz trochę lepszy, to już naprawdę będzie dużo i będzie super. Jak będziesz jakby, no właśnie, to jest tak niesamowite dla mnie, jakby dać dziecku więcej niż się samemu dostało. To jest naprawdę bardzo ciężka robota. Nie tylko w dziedzinie edukacji seksualnej, tylko jakby w różnych sprawach, w jakimś tam takim, nie, rozumieniu w ogóle takim codziennym wychowaniu i tak dalej. Więc to jest naprawdę wow i jakby super, że chcesz i tak dalej. No fajnie się jakby wspierać różnymi takimi treściami, no, które dadzą ci jakby wiedzę, czy dadzą ci też takie podpowiedzi, jakieś tam właśnie zdania, czy coś takiego, czy dadzą ci też jakby społeczność, która cię będzie w tym wspierać, nie? I tutaj myślę o na przykład jakichś grupach na Facebooku, które bywają, naprawdę bywają fajne grupy rodzicielskie na Facebooku, czy na jakby jakieś takie społeczności na Instagramie, czy bywają też jakieś takie właśnie kluby dla rodziców i tak dalej, czy na żywo, czy w internecie, więc jakby są takie rzeczy. No, ja brałam teraz, już kończę właśnie taką swoją rezydencję. Przez pół roku byłam w takim klubie dla rodziców, który się nazywa Parentflix i nie wiem, kiedy wyjdzie ten odcinek, ale myślę, że zdąży, bo w październiku drzwi do tego klubu się otworzą i jakby ja będę na pewno wrzucać linki, gdzie tam można się zapisać.
Super.
I tam, jakby taka moja półroczna ścieżka na przykład właśnie o seksualności dziecka jest dostępna. Jeśli chodzi o książki, tak, Agnieszkę Stein już poleciłam, Nowe wychowanie seksualne. Druga książka taka, jeżeli kogoś przeraża i potrzebuje króciutko i tak wiedzowo, to Karolina Piotrowska, Rozwój seksualny dziecka. To jest taka naprawdę esencja, nad esencję to, ale to jest super dobra książka. I jeszcze jest książka ostatnio, która wyszła, projektu sexed.pl, dla rodziców też. Tam to jest długi tytuł, jak wychować dziecko w bezpieczeństwie, czymś tam, przepraszam, nie pamiętam całego dokładnie, ale sexed.pl wydał dwie książki i jedna jest sprzed już tam ponad 3 lat. I jest dla nastolatków, a teraz wydał drugą, która jest dla rodziców, więc jakby no, obydwie są czerwone, ale da się je tam jakoś rozróżnić. Tam no, są takie fragmenty, które jakoś ja bym inaczej zrobiła i do których mam jakieś tam swoje zastrzeżenia, ale akurat o dzieciach małych na przykład jest bardzo, bardzo spoko, bo Agnieszka Stein i właśnie Małgosia z Kultury Seksualnej super mówią, a z reszty też można na pewno bardzo tam czerpać i gdzieś tam jakby się rozwijać. No i ja zawsze też tak mówię, że jak właśnie, jakby żeby zacząć od siebie, nie? Jakoś tam od własnej głowy i po prostu oswajać to w sobie. Ja uważam, że Instagram naprawdę potrafi robić dobrą robotę i naprawdę potrafi oswajać i no i potrafi wspierać. To jest fajne też właśnie, bo obserwujemy kilka kont, coś nam codziennie wpadnie, tak? A tutaj to, jakby jakieś takie różne, tak? Zwłaszcza jak się właśnie też, nie wiem, czy posty i storiesy ogląda. I to jakoś właśnie mam wrażenie tak na co dzień oswaja, nie? Że ktoś jakby pisze o tym, nie? No co prawda niestety na Instagramie muszę cenzurować niektóre słowa, więc to może trochę osłabia ten taki, tak? Wydźwięk, że to jest spoko, no bo jak to jest spoko, skoro ja to piszę przez jakieś dziwne literki czasami. No i bardzo żałuję, tak? Ale jeżeli chcę, żeby to trafiało do ludzi, no to muszę to robić, bo inaczej Instagram strasznie to tnie, te zasięgi. Ale no nawet, tak? Jakby te tematy po prostu się gdzieś tam pojawiają i ludzie widzą, że można o tym gadać jakoś tak, no właśnie neutralnie, bez jakiegoś, nie wiem, wstydu, czy jakiegoś takiego podekscytowania, czy też na przykład bez takiej seksualizacji, nie? Bo wiele osób jakoś, nie wiem, z naszego pokolenia ma takie doświadczenie, że jedyne rozmowy o seksie, które były, to były takie obleśne heheszki na domowych obiadkach, nie? I to były jakieś komentarze rodziny, że o, tam się tam Marysia tu zaokrągli, a tutaj na chłopaków musi uważać, a tutaj żebyś z brzuchem nie wróciła, nie? Czyli jedyne komunikaty, które były takie bardzo zawstydzające, przekraczające granice w ogóle i seksualizujące, nie? Więc że można też o tym seksie właśnie bez tego gadać, nie? Ja właśnie ostatnio też u siebie pisałam o nazwach dań i drinków, które są czasem właśnie też seksualizujące, bo przechodziłam i w takiej tawernie było danie, które się nazywało pierś dziewicy, nie? I też sobie właśnie wyobraziłam, kurczę, ile... No, no kurczę, że no ktoś tego nie zamówi, ktoś się źle poczuje, jak ktoś to przy nim zamówi. W ogóle kurczę, po co to nam, no?
Po co? To jest taki marketing lat 90. dla mnie.
No, tak klimat trochę, nie? Więc...
A w sumie nawet nie wiesz, jak to zamówić, każdy się wstydzi zamówić, a jeszcze do tego w ogóle nie wiesz, co to jest. To
nie, no tam było, tak, tam było napisane, co to jest, tak, ale... Ale
po co?
No, są osoby, które pewnie to chętnie zamówią i się właśnie ho, 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 ha, 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 nie? Ale no tak, więc jakby też myślę sobie, że właśnie można pokazać, że można też o tym gadać bez takich podtekstów, bez takiej obleśności, która czasami niestety w tym jest, nie? Że swoboda nie musi oznaczać właśnie takiego klimatu, tylko ta swoboda może oznaczać też po prostu takie precyzyjne, neutralne i jakby jakieś tam z wrażliwością, tak? Mówienie na te tematy.
Super, mega ci dziękuję, bardzo ciekawa opowieść, ponad godzinę już ten, a ja tak, nie, żebyś ty nie musiała, to ja polecam twój profil na Instagramie, WDŻ dla zaawansowanych, WDŻ w skrócie normalnie i możecie tam obserwować różne rozkminy, odpowiedzi na jakieś popularne pytania. Pamiętam jeszcze ten post, czy rozmawiać z dziećmi, jak pytają, czy jak nie, to pamiętam, że tam była rozkmina, czy przed tym, niż zapytają na ten temat, więc to jest mega super. Ja też się zgadzam, że to jest takie, każdy dzień trochę coś widzi, nie tylko temat seksualności, ale jakiekolwiek w ogóle tematy i tak zaczyna się zastanawiać i rozkminiać właśnie, więc to jest ekstra.
Tak.
Super, dzięki wielkie i ten, pozdrawiamy, cześć.
Dziękuję, cześć.